Witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie z podstaw diagnozy pedagogicznej oraz diagnozy funkcjonalnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dzisiejszy wykład chciałabym poświęcić właśnie diagnozie indywidualnego przypadku, omówienie jakby takich podstawowych, jeszcze ogólnych wiadomości na ten temat. Natomiast drugą część dzisiejszego wystąpienia, dzisiejszych zajęć chciałabym poświęcić omówieniu przykładowych diagnoz właśnie indywidualnego przypadku w związku z Państwa pytaniami, jak należy taką diagnozę przygotować i czego ona ma dotyczyć, jakiego problemu. W związku z tym to będzie właśnie przedmiotem drugiej części, ponieważ Państwo macie przygotować dwie diagnozy indywidualnego przypadku na zaliczenie zajęć ćwiczeniowych. Proszę Państwa, przypominam definicję diagnozy. Jest to rozpoznanie jakiegoś stanu rzeczy, jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości. Czym z kolei jest diagnoza indywidualnych przypadków w ujęciu pedagogicznym? Diagnoza indywidualnych przypadków wywodzi się z metod pracy socjalnej, rozwijanych również w pedagogice opiekuńczej. I proszę Państwa, jakby istotą metody indywidualnych przypadków w zasadzie polegała ona na przekonaniu, że upadek i nędza mają przyczynę w słabości jednostki oraz że warunkiem wydźwignięcia człowieka z sytuacji właśnie kryzysowej jest jego wszechstronne właśnie rozpoznanie, czyli rozpoznanie danego przypadku, wszechstronne rozpoznanie przyczyn jakby konkretnego przypadku oraz zindywidualizowana pomoc przewidująca obok jakby materialnych bodźców także wyzwalanie praktycznej aktywności człowieka oraz jego psychicznej zaradności, a przede wszystkim wiary we własne siły. Dlatego metoda indywidualna właśnie została później wzbogacona o założenia metody grupowej i środowiskowej i stanowiła ona jakby metodologiczną podstawę, na której właśnie wyrosła jedna z podstawowych metod badań pedagogicznych, zwana dziś metodą indywidualnych przypadków. Metoda indywidualnych przypadków w pedagogice sprowadza się do analizy biografii ludzkich. Odrzuca się więc takie rozumowanie w tej metodzie, wedle której odnosiłaby się ona do jakby badania pewnych układów społecznych, czy też instytucji, lub do badania dynamiki wewnętrznej i przeobrażeń zbiorowości społecznej. Bo nie o zbiorowość tutaj chodzi, tylko właśnie o indywidualność podejścia do danej biografii ludzkiej. Ograniczenie zaś metody indywidualnych przypadków do właśnie analizy konkretnych, jednostkowych przypadków wychowawczych ma uzasadnienie w jej historycznym rozwodzie oraz w utylitarnym sensie dla praktyki pedagogicznej, której właśnie metoda indywidualnych przypadków służy. Diagnoza indywidualnych przypadków jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub też na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej, ale poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich oczywiście z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych. Czyli cały czas mówimy o tym, że przyglądamy się jednostce czy ludzkiej, czy też pewnemu zjawisku wychowawczemu, analizujemy je pod kątem różnych, no właśnie, prawidłowości, przyczyn, które doprowadziły do danego zjawiska, tak? Oraz szukamy jakby sposobów uzdrowienia tego stanu rzeczy poprzez także szukanie tych działań, które mogłyby w sposób terapeutyczny właśnie je zniwelować. Podstawowym celem tej metody jest możliwie pełne poznanie i ocena rozwoju jednostki, czy też aktualnego poziomu tego rozwoju i podejście właśnie, odpowiednie podejście i podjęcie działań wzmacniających, jeśli się oczywiście nie stwierdza u takiej jednostki jakichś zaburzeń. Czynności w metodzie indywidualnego przypadku w zasadzie sprowadzają się do czynności przygotowawczych, do prawidłowego postawienia problemów i hipotez, opracowania szczegółowego planu badań i doboru odpowiednich metod oraz technik badawczych, analizę i interpretację zebranego materiału. Etapy w diagnozie indywidualnego przypadku to case study, czyli badanie indywidualnego przypadku, jak również case work, czyli praca z indywidualnym przypadkiem i także case management, czyli tutaj praca z całym systemem. No, rodzina na przykład jest systemem, w związku z tym, jeżeli wykażemy jakieś nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, to zwykle również musimy przyjrzeć się rodzinie, czyli całemu systemowi, co dzieje się w danej rodzinie i czy tutaj właśnie w rodzinie nie należy upatrywać jakby przyczyn zachowania dziecka, bo nie tylko oczywiście pewne przyczyny mogą tkwić jakby w samej osobowości dziecka, ale oczywiście w tym aspekcie środowiskowym należy indywidualny przypadek również rozpatrywać. Jeżeli chodzi o techniki, które stosuje się, aby rozpoznać dany indywidualny przypadek, czyli w metodzie indywidualnych przypadków, jest to zwykle wywiad uzupełniany przez obserwację i analizę dokumentów osobistych. Rozmowa i wywiad to właśnie najczęściej używane techniki badawcze i według Tadeusza Pilcha wywiad jest rozmową badającego z respondentem prowadzoną według ściśle określonych wcześniej dyspozycji lub też na podstawie przygotowanego specjalnego kwestionariusza wywiadu. Mieczysław Łobocki uważa, iż rozmowa i wywiad są metodami złożonymi, wymagającymi oprócz stawiania pytań również dłuższego zaangażowania, a także trzeba by było powiedzieć również o tym, że wymaga się tutaj pewnego subtelnego podejścia, nawet właśnie subtelnego niekiedy, do badanych osób. Rozróżnia się następujące rodzaje wywiadów. Może być wywiad skategoryzowany, który polega na posługiwaniu się podczas badań dokładnie opracowanym kwestionariuszem, mieszczącym wyłącznie pytania zamknięte. Badacz nie może w tym kwestionariuszu nanosić żadnych zmian, a zadaniem badanego jest dokonanie odpowiedniego jakby wyboru spośród podanych odpowiedzi na stawiane pytania. Drugim rodzajem wywiadu jest wywiad nieskategoryzowany, który opiera się na swobodnej wymianie zdań, nie wykluczając jakby również gotowej liczby pytań, zarówno otwartych, jak i zamkniętych. Wywiad może być jawny, który polega na tym, że informuje się badanych o celu badania, o celu prowadzonych rozmów słownych. Może być on formalny bądź też nieformalny. Wyróżniamy również wywiad ukryty i jest on prowadzony właśnie jakby w naturalnych warunkach i sytuacjach, w których respondenci nie wiedzą i nawet nie domyślają się, że są przedmiotem badań. Wywiad indywidualny prowadzony jest z kolei z jedną osobą, natomiast wywiad zbiorowy równocześnie z innymi osobami. Wyróżniamy również wywiad kliniczny, który służy do zbierania informacji dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka, także postaw rodziców wobec dzieci czy ich stylów wychowawczych. Wywiad kliniczny również zawiera w sobie taki punkt jak informacje o przebiegu ciąży, porodu i fizycznego i też psychoruchowego rozwoju dziecka od chwili przyjścia na świat. Dotyczy również tego, jakie choroby dziecko przebyło, okresu rozwoju dziecka, w którym zauważono pojawienie się nieprawidłowości i odchyleń od normy, a także form opieki nad dzieckiem. I wywiad kliniczny również zatrzymuje się nad metodami postępowania wychowawczego rodziców i innych osób zajmujących się dzieckiem, stosunkiem dziecka do rówieśników i ewentualnymi trudnościami wychowawczymi czy też przystosowawczymi. Wywiad z rodzicami jest w zasadzie takim bardzo ważnym wywiadem, gdyż zwykle jak przeprowadzamy diagnozę dziecka, powiedzmy, no to pytamy rodziców, prawda, o pewne rzeczy, które w rozwoju dziecka, w jego funkcjonowaniu się zadziały. Oczywiście wywiad możemy również przeprowadzić ze wszystkimi możliwymi i dostępnymi nam źródłami, typu właśnie jak instytucje, czy na przykład poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest nam w stanie udzielić jakichś informacji, jeżeli dziecko było tam skierowane i badane, no czy inne właśnie miejsca, jakieś rozmowy z wychowawcami, czy nauczycielem świetlicy na przykład. Więc wywiad może być celem zebrania informacji na temat danego przypadku prowadzonym z różnymi osobami i żeby rzeczywiście taką diagnozę zrobić rzetelnie, no to dobrze by było przeprowadzić właśnie wywiady w różnych środowiskach, w których dziecko przebywało i pod opieką osób, pod których opieką się znajdowało. Wywiad z rodzicami. Celem tego wywiadu jest zebranie od opiekunów dziecka pełnych i możliwie dokładnych danych dotyczących rozwoju psychomotorycznego dziecka. Dane dotyczą biologicznych warunków rozwoju dziecka w okresie płodowym, okołoporodowym, wczesnego dzieciństwa, zawiera informacje o ewentualnych obciążeniach dziedzicznych, o przebiegu ciąży. Często na podstawie właśnie książeczki zdrowia dziecka można wyczytać różne informacje na temat urazów czy chorób wczesnego dzieciństwa, a także informacje pozwalające na określenie aktualnego stanu zdrowia dziecka. Także taki wywiad może nam przynieść informacje co do społecznych warunków rozwoju dziecka z uwzględnieniem najbliższego otoczenia dziecka, rodzinnego, jak i środowiska poza domem, na przykład żłobka, przedszkola czy szkoły. Dotyczy on również przebiegu rozwoju psychoruchowego dziecka w kolejnych jego okresach życia, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych przejawów zaburzeń, na przykład właśnie nerwicowych. Należy właśnie w takim wywiadzie starać się uchwycić związek między przejawianymi przez dziecko zaburzeniami, a czynnikami biologicznymi czy też społecznymi działającymi od najwcześniejszych okresów jego życia do chwili badania. Bada się również przebieg pracy szkolnej dziecka, jego postępów w nauce, ewentualnych trudności związanych z przystosowaniem się do wymagań szkoły i opanowaniem materiału szkolnego. Także stosunek jego opiekunów do właśnie osiągnięć szkolnych dziecka jest ważnym elementem takiego przeprowadzonego wywiadu. Także bierze się w takim wywiadzie z rodzicami pod uwagę aktualne zachowania dziecka na terenie domu, stosunki emocjonalne w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym, stosunki społeczne z rówieśnikami, metody wychowawcze i postępowania z dzieckiem. Rozmowa powinna być prowadzona w sposób planowy i kierowany w celu uzyskania jak największej ilości informacji i określonych informacji. Oczywiście to jest cała sztuka prowadzenia rozmowy, o tym będę mówiła na kolejnych wykładach z tych przedmiotów, jak również o pewnych błędach, które jakby podczas rozmowy można popełnić, także etycznych, bo etyka będzie przedmiotem jednego właśnie z kolejnych, z najbliższych w zasadzie wykładów z diagnostyki. Rola badającego powinna być bardziej dyskretna niż w wywiadzie, jeśli chodzi o rozmowę, i ograniczać się właściwie do okazywania zainteresowania, zadawania pytań podtrzymujących. Rozmowa dostarcza informacji, w których źródłem jest również zachowanie rozmówcy. I o tym również będę mówiła na kolejnych wykładach, o umiejętnościach osoby diagnozującej, jakimi kompetencjami powinna się charakteryzować, i również o mowie werbalnej i niewerbalnej, która to dużo nam mówi i jakby opisuje tego, kogo badamy, z kim rozmawiamy. Ważnym elementem właśnie przy prowadzeniu wywiadu oraz rozmowy i elementem wspierającym jakby zbieranie materiału na temat indywidualnego przypadku jest obserwacja. Jest ona podstawową i najczęściej stosowaną metodą działań pedagogicznych i jako metoda naukowa jest, i tu cytuję, osobliwym sposobem postrzegania, gromadzenia i interpretowania poznawanych danych w naturalnym ich przebiegu i pozostających w bezpośrednim zasięgu widzenia i słyszenia obserwatora. Dotyczy ona faktów, zdarzeń i zjawisk w ich naturalnym rozwoju, to jest nie wywiera wpływu na ich powstawanie i przebieg. Odbywa się w sposób celowy, planowy, selektywny oraz wymagający aktywnej postawy umysłu. Podstawowym przedmiotem obserwacji są warunki, w których aktualnie przebywają osoby obserwowane i z którymi pozostają najczęściej w kontakcie, sytuacje, w których uczestniczą w charakterze czynnych lub biernych ich członków oraz reakcje obserwowanych osób na nowe warunki i sytuacje łącznie ze wspomnianymi wyżej powiązaniami i zależnościami, w tym również ich treścią psychologiczną. Koniec cytatu. Podobnie jak w wywiadzie, również obserwacja przybiera jakby różną formę i wyróżnia się obserwację wycinkową, czyli cząstkową, której przedmiotem są określone rodzaje czynności, obserwację całościową, wymagającą systematyczności w prowadzeniu, dotyczącą całokształtu zachowania danej jednostki, obserwację indywidualną, grupową, dorywczą, niezamierzoną, obserwację systematyczną, obserwację ciągłą, przeprowadzaną przez szereg godzin, dni, tygodni czy nawet miesięcy, obserwację próbek czasowych dokonywanych w określonych odstępach czasu, obserwację bierną lub też obserwację czynną. Czyli widzimy, w jaki rzeczywiście całościowy sposób, używając różnych rodzajów obserwacji, rzeczywiście możemy przyjrzeć się danemu przypadkowi. Jednocześnie na podstawie jednostkowej obserwacji nie możemy wysnuwać kategorycznych wniosków dotyczących pewnych zjawisk. Zwykle ta obserwacja musi być powtórzona, jakby właśnie, czy powtórzona, czy systematyczna po prostu. Kolejnym jakby elementem, poprzez który poznajemy dany indywidualny przypadek, jest to analiza dokumentów. Według Zaczyńskiego, cytuję, dokumentem tedy jest każda rzecz mogąca stanowić źródło informacji, na podstawie której można wydawać uzasadnione sądy o przedmiotach, ludziach i procesach. Koniec cytatu. Technika ta służy do gromadzenia jakby wstępnych danych osobowych, ale także i ilościowych informacji o badanej sytuacji czy też zjawisku. Technika ta służy również do obiektywnego i systematycznego oraz ilościowego opisu jawnej treści przekazywanych informacji. Badanie i analiza dokumentów jako technika gromadzenia wiedzy należy do w sumie najstarszych procedur badawczych. W poprzednim wykładzie już na ten temat wspominałam, że dokumenty, analiza dokumentów może nam wiele powiedzieć o danej osobie, o dziecku, prawda? W związku z tym tutaj już tylko na ten temat sygnalnie. Jeżeli chodzi o analizę rysunku, rzeczywiście o tym już też wcześniej mówiłam, ale tylko przypomnę, że należy do metod projekcyjnych i często stosowaną techniką jest test rysowania rodziny, który interpretuje się właśnie w trojakim aspekcie. Po pierwsze, przez sprawność graficzną, struktura formalna oraz treść. W przypadku formy uwzględnia się rozległość i siłę linii, ekspresywność rysunku, rozmieszczenie poszczególnych elementów w przestrzeni. Analizując treści, z kolei uwzględnia się umieszczenie postaci badanego wśród innych, kolejność rysowania poszczególnych postaci, pomijanie niektórych postaci, czy dodatkowe ozdabianie, bądź też zubażanie ich w porównaniu z postaciami, które zostały już wcześniej umieszczone na rysunku. Analizując kolejność z kolei rysowania, zwracamy uwagę na rysowanie postaci w pierwszej i w ostatniej kolejności. Analizując rozmieszczenie postaci w przestrzeni, możemy zauważyć, że niektóre osoby stoją bliżej siebie czy blisko siebie, trzymają się za ręce albo są też od siebie oddalone, wręcz pominięte. Przy interpretacji tekstu bierze się również pod uwagę reakcje emocjonalne dziecka, które jakby występują przy wykonywaniu rysunku i przy malowaniu kolejnych postaci. Metoda indywidualnych przypadków zajmuje się takimi trudnościami, jak trudności dydaktyczne i wychowawcze, w jakby zderzeniu z sytuacją rodzinną, funkcjonowanie rodzin zastępczych, opiekuńczych i najbardziej właśnie użyteczną techniką jest wywiad, a tak jak powiedziałam, uzupełnia go obserwacja i analiza dokumentów osobistych. Istnieją pewne zasady w stosowaniu metody indywidualnych przypadków. Bez względu na rodzaj przypadku, w procesie pomocy muszą być realizowane i towarzyszyć mu od pierwszego kontaktu z klientem pewne to reguły postępowania właśnie. Więc również będę o tym mówiła jeszcze przy umiejętnościach osoby diagnozującej na kolejnych wykładach. Natomiast tutaj chciałabym już jakby Państwa uwrażliwić na to, jakie są to określone reguły postępowania podczas zbierania materiału właśnie badawczego do diagnozy indywidualnych przypadków. Po pierwsze jest to zasada akceptacji, która polega na respektowaniu podopiecznego jako osoby i ze wszystkimi jego problemami i trudnościami, rozumienie jego nieporadności, odmienności, szacunek dla jego osobistych decyzji i wyborów. To byłaby zasada akceptacji. Dalej, zasada komunikacji, czyli nawiązanie interakcji opartej na jasności i precyzji używanych pojęć, symboli oraz terminów, rozumienie swoich intencji i wypowiedzi, ról i przedsięwzięć. Właściwa właśnie interpretacja komunikatów werbalnych i niewerbalnych przez obie strony interakcji. Pracownik socjalny, diagnosta i klient mają prawo nie zgadzać się ze sobą, czy też prezentować odmienne preferencje co do sposobu postrzegania i rozwiązania problemu, ale muszą się rozumieć. I tu jest właśnie ta zasada komunikacji, czyli też musimy wziąć pod uwagę, z kim mamy do czynienia podczas badania, gdyż my możemy dysponować jakby zupełnie no, szerokim wachlarzem różnej terminologii pedagogicznej, ale takim to językiem nie możemy z osobą badaną rozmawiać, tym bardziej jeżeli jest to dziecko i dziecko nie rozumie pewnych no, terminów, prawda, które w pedagogice są stosowane, więc nawet osoba dorosła może tego nie rozumieć. W związku z tym musimy jakby poziom komunikacji dostosować do osoby, z którą rozmawiamy, z którą przeprowadzamy wywiad. Kolejną zasadą dotyczącą właśnie reguł postępowania jest to zasada indywidualizacji, która koncentruje się na tym, by diagnosta, korzystając z własnego sposobu jakby wiedzy, zasobu wiedzy i własnego doświadczenia, rozumiał, że jego klient będący w określonej sytuacji problemowej, choć jest podobny do całej klasy ludzi w analogicznej sytuacji, musi być traktowany wyjątkowo. Diagnosta widzi specyfikę jego trudności oraz złożoność problemu i stara się pomagać ze zrozumieniem. Czyli jakie wzory zachowań są dominujące w jego relacji z otoczeniem, jak można je wykorzystać w procesie pomocy. Jakie są potrzeby i oczekiwania klienta, nie tylko w odniesieniu do instytucji, ale przede wszystkim względem właśnie diagnosty. No to są bardzo ważne rzeczy, które no będą jeszcze, mówię, przedmiotem wykładów kolejnych, jak się po prostu postępuje, tak, z osobą, która przychodzi do nas z problemem. I tak, żeby oczywiście odpowiednie informacje uzyskać celem zbudowania programu naprawczego, a nie zniechęcić osoby badanej do rozmowy. Kolejna zasada to zasada uczestnictwa. Aby podopieczny był w stanie przełamać swoją niechęć do aktywności i odzyskać równowagę psychiczną oraz zaangażować wszystkie swoje siły w proces działań korygujących i naprawczych, gdyż bez jego jakby udziału no, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Tutaj sam podopieczny, sam przypadek indywidualny musi znaleźć w sobie siły również na to, żeby od samego jakby początku aktywnie i świadomie uczestniczyć w tym procesie. Pracownik, diagnosta już od nawiązania pierwszego kontaktu stara się określić charakter tego uczestnictwa poprzez zastosowanie tak zwanego kontraktu socjalnego. Kolejną zasadą jest zasada zaufania i poszanowania prywatności. To jest jak najbardziej element tutaj etyczności w badaniach pedagogicznych. Tak jak powiedziałam, etyka będzie przedmiotem kolejnych również wykładów. I w tej zasadzie zaufania i poszanowania prywatności chodzi o to, by klient był i mógł w pełni uczestniczyć w procesie rozwiązywania swoich problemów, żeby był w stanie zaakceptować osobę, która go bada, jako jakby swojego powiernika i doradcę. Musi mieć przekonanie również osoba badana, że wszystkie informacje, jakich udziela w trakcie wywiadów, rozmów, będą wykorzystane wyłącznie na użytek jakby rozwiązania tego problemu i w takim zakresie, w jakim ona sobie tego życzy. Nie mogą one być przedmiotem dyskusji poza kręgiem zawodowym lub osób, które są zaangażowane w pomoc. No zdecydowanie tutaj jest jakby ta kwestia tajemnicy zawodowej, która obowiązuje każdego badającego, każdego, który bada. I kwestia również jakby pozyskiwania informacji takich, które posłużą do rozwiązania danego problemu, tak, uzdrowienia danej sytuacji, a nie wypytywania właśnie osoby, którą się bada, z ciekawości o pewne rzeczy. Jest to jeden z błędów właśnie etycznych. No i tu już też chciałabym przy tej okazji zasygnalizować tą kwestię. Obecnie zasady jakby pracy obwarowane są właśnie dodatkowymi regułami. Tak jak już powiedziałam, że istnieje pewien kodeks etyczny, jak również ustawa o ochronie danych osobowych, czyli kwestia tajemnicy zawodowej jakby w zdecydowanym stopniu tu musi być realizowana. Kolejną i ostatnią jakby zasadą w stosowaniu metody indywidualnych przypadków jest to zasada samoświadomości. Zarówno diagnosta, jak i klient mają własny system motywacji i oceny zjawisk. Należy jednak umieć oddzielić stosunki z podopiecznym, czyli jakby motywację zawodową i konieczność służenia pomocą potrzebującym, od osobistych preferencji czy uprzedzeń. Każdy diagnosta spotyka się w swojej codziennej praktyce zawodowej z dużą ilością problemów i osób wywodzących się czasami z bardzo różnych środowisk, nawet z marginalizowanych, i które prezentują różne systemy wartości. I czasami w takiej sytuacji trudno uniknąć jakichś osobistych impulsów, czy też no właśnie impulsów będących efektem własnych doświadczeń, przeżyć, ale jednak ta świadomość, i tak to właśnie się nazywa, zasada samoświadomości, czyli świadomość własnej roli i relacji z podopiecznym, jest kwestią nadrzędną i niezwykle ważną, więc diagnosta musi mieć jakby świadomość misji swojej misji i świadomość swojej roli, żeby jakby odciąć się od swoich osobistych preferencji czy uprzedzeń, jednak jakby kładąc tutaj większą świadomość i jakby odpowiedzialność za to, że musi służyć pomocą potrzebującym mimo swoich właśnie osobistych preferencji i uprzedzeń. Chciałabym Państwu polecić literaturę, która warta jest tutaj przeczytania. Są to elementy diagnostyki pedagogicznej autorstwa Lepalczyk i Bandury oraz wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej Krystyny Marzec-Holka. Tak jak już powiedziałam, za chwilę przejdę do omówienia przykładowych diagnoz indywidualnego przypadku, tak żeby Państwu jakby unaocznić, na czym taka diagnoza miałaby polegać. Mam tutaj przykładowe diagnozy studentów, którzy robili już takie diagnozy na zaliczenie w poprzednich latach. I wybrałam właśnie z tej całej grupy osób, które takie diagnozy przeprowadzały, kilka takich ciekawych i no uważam, że mogą stanowić przykład, dobry przykład do tego, żebyście Państwo zobaczyli, jak taką diagnozę się przeprowadza. Zacznę od przykładowej diagnozy całościowej i potem przejdę właśnie do diagnoz indywidualnych przypadków przygotowywanych przez studentów, ale to w kolejnej części.